Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Kochani moi, muszę wam wyznać, że ilekroć słyszę tę Ewangelię, tyle razy ona mnie jakoś przytłacza w pewnym sensie, czy onieśmiela może lepiej. Dlatego, że jest ona rzeczywiście bardzo głęboka w treść. Czytamy ją w uroczystość Wszystkich Świętych, no i w czwartą niedzielę zwykłą roku A, czyli dzisiaj. Czasami bywa także czytana na pogrzebach, zwłaszcza wtedy, kiedy ten zmarły, którego powierzamy Bogu i miłosierdziu, i Matce Ziemi, jego ciało, zasłużył na, albo inaczej, kiedy w życiu tego zmarłego w szczególny sposób jakieś błogosławieństwo, które przed chwileczką wybrzmiały, rzeczywiście się rozwinęło albo ukazało, objawiło. Chciałbym jednak dzisiaj z wami spojrzeć na tę Ewangelię, nie zatrzymując się na żadnym z tych ośmiu błogosławieństw, bo rzeczywiście, gdybyśmy tak chcieli je, no powiedzmy, rzeczowo rozważyć, to one wystarczyłyby nam na 8 dni rekolekcji, tak mniej więcej. Tak lekko licząc, 8 dni. Chciałbym z wami spojrzeć na całe te słowa w ogólności. Te błogosławieństwa zapisał, jak słyszeliśmy, święty Mateusz, który Ewangelię swoją skomponował prawdopodobnie po aramejsku i skierował, dedykował, adresował do Żydów, którzy wierzyli w Chrystusa albo przynajmniej byli nim zainteresowani. Nic więc dziwnego, że ta cała Ewangelia według świętego Mateusza zbudowana jest wedle tego samego schematu, co pięcioksiąg. Te pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. Ten pięcioksiąg był dla Żydów oczywiście bardzo dobrze znany. Oni znali i znają, Żydzi wierzący, praktykujący, znają pięcioksiąg mniej więcej tak samo, jak my znamy Ewangelię. Każdy Żyd ciągu swojego życia. Słyszy bowiem ten pięcioksiąg, pod warunkiem, że chodzi do synagogi oczywiście. Słyszy ten pięcioksiąg jakieś 50 razy w życiu. A zatem było to dla nich znane. I dlatego Mateusz całą swoją Ewangelię, podkreślam, Żyd piszący do Żydów, skomponował według takich pięciu mów Pana Jezusa. Każda z tych mów odpowiadała oczywiście jednej księdze Starego Testamentu. I dzisiaj słyszeliśmy fragment, te 8 błogosławieństw pierwszego kazania Pana Jezusa, które odpowiada pierwszej mowie Mojżesza, powiedzmy tak. Spotykają się niejako dwie góry. Góra błogosławieństw leżąca w Galilei i góra Synaj, na której Mojżesz otrzymał tablicę przymierza od Boga, dekalog. Ten dekalog, który znamy i potrafimy powtórzyć, miał być dla Izraela drogowskazem na przyszłość, a jednocześnie miał być punktem odniesienia w ocenie własnego życia pojedynczych osób i całego narodu. Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii, w czasie tej pierwszej mowy, zachowuje się jak nowy Mojżesz. Ale on nie daje już nowych przykazań, ale w tej mowie ukazuje nam przyszłość, ukazuje nam ideał, ukazuje nam ideał chrześcijańskiego życia. To, cośmy wszyscy słyszeli tutaj, to nie jest zbiór jakiś jurydyczny, to nie są jakieś przepisy, to nie są jakieś nowe zobowiązania, jak te z dekalogu. One sięgają dalej, ku przyszłości. One są jakimś wyzwaniem dla nas wszystkich chrześcijan, którzy kroczymy za Chrystusem, do wyższych aspiracji. Nieraz mam takie wrażenie, że my chrześcijanie cały czas gdzieś tkwimy pod Synajem. Że kiedy spojrzymy na własne życie, kiedy je oceniamy, no to zatrzymujemy się cały czas na 10 przykazaniach. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Ale to jest wszystko trwanie jeszcze pod Synajem. Chrystus nam ukazuje piękniejsze, wyższe ideały. A co najważniejsze, nam nie tylko pokazuje, jak żyć, ale sam w swoim życiu zrealizował to wszystko, co ukazał w tych 8 błogosławieństwach. Bo on przecież był naprawdę najbardziej ubogim w duchu. On naprawdę się smucił wtedy, kiedy dostrzegał ludzką biedę i tę fizyczną w przypadku śmierci człowieka, śmierci biologicznej, i tę duchową, kiedy widział, jak człowiek sam siebie może ranić grzechem. On naprawdę był najbardziej cichym spośród cichych. On naprawdę pragnął i łaknął sprawiedliwości. On naprawdę był miłosierny. On naprawdę był czystego serca, dlatego mógł oglądać Boga. On naprawdę wszędzie wprowadzał pokój i cierpiał prześladowanie dla sprawiedliwości. A zatem ta nauka Jezusa, to kazanie na górze, to nie jest jakieś opowiadanie z mchu i paproci wzięte, ale jest wezwaniem do tego, abyśmy naśladowali Chrystusa w takich właśnie postawach. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej homilii, zastanawiałem się właśnie, jaki wątek podjąć, bo jak powiedziałem, zawsze onieśmiela mnie ten fragment Ewangelii. I przypomniałem sobie, że nie tak dawno, bo w latach 90. napisał pewną książkę rabin, nazywał się Jakub Neusner. Nawet ją przyniosłem ze sobą, bo ją sobie poczytałem w ciągu tygodnia. Rabin Jakub Neusner, książka najpierw wydana po angielsku, a potem przetłumaczona na polski, zatytułowana Rabin rozmawia z Jezusem. Książka trudna i powiedzmy dla kogoś, kto może mniej zna Stary Testament, to ja bym jej nie polecał, ale bardzo interesująca. Otóż ten wierzący i praktykujący rabin żydowski, nie ma innego pewnie rabina, są tylko żydowscy, ten rabin współczesny wyobraził sobie, że siedzi w gronie tych uczniów Jezusa na górze w Galilei i wsłuchuje się w te błogosławieństwa, te 8 błogosławieństw i próbuje rozmawiać z Jezusem. Próbuje zweryfikować, sprawdzić, na ile te błogosławieństwa odpowiadałyby jemu jako Żydowi. No i w swojej książce dochodzi jednak do wniosku, że nie poszedłby za Jezusem, nie stałby się jego uczniem. Ale tę książkę przeczytał współczesny nam teolog, największy z teologów XX i XXI wieku, profesor Józef Ratzinger, papież emeryt, Benedykt XVI. Przeczytał tę książkę z wielkim zainteresowaniem i napisał, że, to jest nawet cytat na tej książce z Benedykta XVI, że ta religijna, szczera dyskusja wierzącego Żyda z Jezusem, synem Abrahama, bardziej niż wszystkie inne interpretacje otworzyła mi oczy na znaczenie słów Jezusa i na konieczność podjęcia decyzji, wobec której stawia nas Ewangelia. Zobaczcie, czy to nie jest zaskakujące. Książka rabina, który stwierdza, że nie mógłby pójść za Chrystusem, w umyśle wielkiego teologa, jakim jest Benedykt XVI, profesor Ratzinger jednocześnie, sprawiła, że Ojciec Święty jeszcze lepiej zrozumiał przesłanie 8 błogosławieństw. Dlaczego to mówię? Dlaczego o tym wspominam? Bo zdaje mi się, że potrzebne nam wszystkim jest właściwe dialogowanie z ludźmi i w domu, i w parafii, i w Polsce. Umiejętność dialogowania, rozmowy z ludźmi, którzy nie podzielają naszych poglądów, być może. Tak jak ten rabin Neusner nie podziela poglądów nas, chrześcijan. A jednak ta rozmowa, ten dialog rabina z papieżem, papieża nawet samego nauczył właściwego rozumienia Ewangelii, pogłębienia rozumienia najważniejszej z mów Pana Jezusa, jakim jest 8 błogosławieństw. W dialogu nie chodzi przede wszystkim o to, żeby przekonać kogoś do własnych poglądów. Sam dialog, sam w sobie jest potrzebny nieraz, żeby zrozumieć siebie samego. Żeby umieć spojrzeć na swoje życie, na swoje przekonania z perspektywy drugiego człowieka. Myślę, że jest to nam wszystkim bardzo, bardzo potrzebne. umiejętność dialogowania, mądrego dialogowania, umiejętność rozmowy, która prowadzi do formowania własnej osobistej tożsamości i do głębszego zanurzenia się w tym, do czego jestem przekonany jako chrześcijanin. Błogosławieństwa są wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich, którzy nieraz duchowo jesteśmy jeszcze gdzieś tam pod Synajem. Dekalog, 10 przykazań, które znamy, to jest takie minimum. Dekalog miał tylko wskazywać granice grzechu, a Chrystus pokazuje nam przyszłość. Wzywa do tego, abyśmy mieli wyższe aspiracje. Ta pierwsza mowa Jezusa Chrystusa na górze błogosławieństw była jak rzucenie ziaren przez rolnika na pole. Ileż to świętych, inspirując się tą właśnie Ewangelią, zyskało świętość nie bez trudu, nie bez wysiłku, ale z pomocą Chrystusa zdobyło laury świętości. Drodzy moi, zamiast zatrzymywać się na kolejnych błogosławieństwach, chciałbym wam dzisiaj również przytoczyć takie współczesne błogosławieństwa. Nie jest to tłumaczenie, jakieś wolne tłumaczenie 8 błogosławieństw Jezusa, ale jakaś próba przybliżenia tego, co te 8 błogosławieństw Jezusowych miały wprowadzić, do czego miały zachęcić. Autorem tych błogosławieństw jest francuski kapłan Joseph Follier. Napisał on tak. Pozwoliłem sobie to przetłumaczyć na język polski i wam dedykuję. A my wszyscy zebrani tu spróbujmy zastanowić się, które z tych błogosławieństw współczesnych mogłoby być inspiracją dla mnie do pracy nad sobą w tym tygodniu, w który dzisiaj Dniem Pańskim rozpoczęliśmy. Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z samych siebie, albowiem ich rozrywka nie będzie miała końca. Błogosławieni, którzy nie robią wideł z igły, albowiem w życiu swoim unikną wielu udręk. Błogosławieni, którzy potrafią łagodnieć podczas dyskusji, szybko bowiem osiągną mądrość. Błogosławieni, którzy wiedzą, kiedy milczeć i zacząć słuchać, łatwo bowiem nauczą się w życiu wielu rzeczy. Błogosławieni ci, którzy nie traktują siebie zbyt poważnie, rychło bowiem zdobędą uznanie w swoim środowisku. Szczęśliwi jesteście wy, którzy małe obowiązki traktujecie serio, a wielkie wyzwania spokojnie. Albowiem w życiu swoim daleko zajdziecie. Szczęśliwi jesteście, gdy potraficie docenić uśmiech i zapomnieć o dąsaniu się. Albowiem zawsze będziecie chodzić słoneczną stroną drogi. Szczęśliwi jesteście, gdy umiecie zrozumieć postawę innych. Uznają was być może za wariatów, ale taka jest właśnie cena roztropności. Szczęśliwi jesteście, gdy trzymacie język na wodzy i szczerze się uśmiechacie. Ewangelia bowiem wtedy właśnie zaczyna krzewić się w waszych sercach. Błogosławieni ci, którzy myślą przed działaniem i modlą się przed myśleniem, albowiem w życiu swoim unikną wielu gaf. A przede wszystkim błogosławieni ci, którzy rozpoznają Boga w każdym spotkanym człowieku. Światło prawdy bowiem zaczyna wtedy jaśnieć w ich życiu. Oni odkryli prawdziwą mądrość.